Ile siły trzeba do cierpliwości? Polskie słowo cierpliwość, oznaczające spokój wobec przeciwności, ewentualnie umiejętność czekania, w zasadzie nie oddaje bogactwa greckiego pojęcia, które było używane przez ojców pustyni. Dla nas jest ona cnotą ludzi spokojnych i rzadko kojarzymy ją ze zmaganiem. Tymczasem dla starców to przede wszystkim cecha ludzi walecznych, takich, którzy toczą bój z demonami i z samymi sobą. Abba Poimen powiedział, gdyby ktoś związał w worku węża i skorpiona, na pewno po jakimś czasie zdechną. Podobnie i złe myśli, podsuwane przez szatanów, giną dzięki cierpliwości. Od razu widzimy, co jest dla Poimena przedmiotem walki i co domaga się naszej cierpliwości. Nie są to kłótnie z ludźmi, ubieganie się o swoje, ale coś o wiele głębszego, mianowicie opanowanie złych myśli i wynikających z nich pokus. Cierpliwość jest jak worek, w którym unieszkodliwia się złe, jak skorpiony i węże pokusy, które w pierwszym odruchu chcielibyśmy zadusić gołymi rękami. Mamy zatem tutaj pierwszy niuans. Cnota ta nie polega wedle ojców jedynie na spokoju, bo zakłada również zdolność oceny, myśli i walkę, aby nie zdominowało nas to, co złe. Jest to zatem postawa niezwykle dynamiczna, daleka od wszelkiej bierności. Uzupełnijmy powyższą obserwację i spójrzmy na to, co na temat cierpliwości usłyszała, chyba nie bez zdumienia, Amma Teodora. Amma Teodora pytała arcybiskupa Teofila o znaczenie tych słów apostoła: wykupujcie czas. A on jej odpowiedział: to powiedzenie oznacza zysk. Na przykład, przyszedł na ciebie czas pychy? Wykupuj go pokorą i wielkodusznością i czerp z niego zysk. Przyszedł czas upokorzenia? Wykupuj ten czas cierpliwością, a będziesz mieć korzyść. Jeśli przyjdą na ciebie fałszywe oskarżenia, czerp zyski przez cierpliwość i ufność. I tak wszelkie przeciwności, jeżeli chcemy, mogą się dla nas w zysk zamienić. Teofil mówi tutaj o postawach, które po polsku oddajemy innymi pojęciami niż cierpliwość: wielkoduszność i wytrwałość. O ile Poimen widział w cierpliwości drogę do wolności od grzechu, Teofil wskazuje na ściśle powiązaną z tą postawą cnotę roztropności, zdolności do opracowania pewnej strategii zmagania się z czającym się w nas złem. Człowiek cierpliwy nie walczy na oślep. Wie, jak i za co się wykupić. Zwróćmy uwagę na to, jak cnota cierpliwości harmonijnie łączy się z innymi, stając się dzięki temu zmieszaniu lekarstwem na konkretne bolączki. Rzecz warta zapamiętania, dwie cnoty, współpracując ze sobą, zyskują większą siłę rażenia. Aby to osiągnąć, trzeba, jak uczy Abba Izydor, zająć się głębszym rozeznaniem. Mądrością świętych jest rozpoznawanie woli Bożej. Nad wszystko bowiem wznosi się człowiek przez posłuszeństwo prawdzie, bo jest obrazem i podobizną Boga. Nie ma gorszego usposobienia, niż kiedy człowiek idzie za własnym sercem, to znaczy za podszeptami własnych myśli, a nie za prawem Bożym. Skończy się to dla niego nieszczęściem, bo nie poznał tajemnicy i nie znalazł drogi świętych, by według niej postępować. A więc teraz jest czas pracować dla Pana. Zbawienie bowiem znajduje się w czasie utrapienia. Bo napisano, przez cierpliwość ocalicie wasze dusze. Ocalenie leży w cierpliwości, która jak worek blokuje ruch zawiązanych w nas złych myśli i pomaga nam opracować strategię walki, a połączona z innymi cnotami staje się naszym lekarstwem. Ewagriusz z Pontu powiedział: cokolwiek zniesiesz cierpliwie jako mądry, to ci przyniesie owoc w czasie modlitwy. Cierpliwość działa też jak odtrutka, Dzięki niej, wedle Ewagriusza, nawet złe doświadczenie może okazać się błogosławieństwem. Tak, ona ma moc odmienić świat naszej duszy, ma potencjał, aby skruszyć nasze serca i zakorzenić nas w Bogu. Pewien brat mówił do Abba Poimena: moje serce słabnie, ilekroć muszę zdobywać się na jakiś trud. Odpowiedział mu starzec: czyż nie podziwiamy Józefa, który był chłopcem 17-letnim, jak to przetrzymał pokusę do końca? I Bóg go wsławił. I czy także nie widzimy Hioba, jak to nie poddał się aż do końca i zachował cierpliwość, i próby nie zdołały odebrać mu nadziei pokładanej w Bogu? Sens ascezy. Antoni Wielki przekazuje nam cokolwiek zaskakującą uwagę na temat wyrzeczeń. Abba Antoni powiedział też, że są ludzie, którzy wyniszczyli ascezą swoje ciało, ale ponieważ zabrakło im roztropności, oddalili się od Boga. Asceza nie wzbudza entuzjazmu. Kojarzy się raczej ze smętnymi mnichami i mniszkami, okrywającymi swe wychudłe ciała brudnymi łachmanami. Tymczasem słowo greckie askesis oznacza po prostu ćwiczenie się w czymś, na przykład w czytaniu czy w sporcie. Dla chrześcijan antyku oznaczało przede wszystkim praktykowanie cnoty. Antoni zatem, mówiąc o ascezie, nie ma na myśli jedynie postu, ale raczej cały wachlarz praktyk, które mają pomóc w usunięciu wad i dodać sił wzrastającym cnotom. Praktykami ascetycznymi, o których mówią ojcowie, są czytanie, recytacja psalmów i modlitw, post, jałmużna, okazywanie łagodności i miłosierdzia, czuwanie nocne, praca. Jak zatem widzimy, niewiele ma to wspólnego ze smutkiem i udręczeniem złego ciała. Fundamentem tych ćwiczeń jest wytrwałość, ponieważ, jak podkreślają ojcowie, korzyść przynosi tylko to, co jest praktykowane długo i wytrwale, a co ćwiczymy krótko i w sposób niedbały, przynosi jedynie szkodę. Stąd właśnie uwaga Antoniego. Nie chodzi o poszczenie dla poszczenia, o pozbawienie się snu i modlitwę w nocy dla nich samych. Człowiek ascezy musi wiedzieć, co chce osiągnąć i tak miarkować swój wysiłek, aby go doprowadził do celu, którym jest ukochanie Boga i bliźniego. Z tego wynika konieczność praktykowania roztropności, matki wszystkich cnót. Pomyślmy, czy nasza pobożność, nasza asceza kieruje nas ku większemu szacunkowi wobec Boga i drugiego człowieka? Życie w naszych rękach. Teraz zaskakująca nauka ojców pustyni pouczy nas o sprawach najważniejszych i jednocześnie najprostszych. Abba Antoni powiedział także: od bliźniego jest życie lub śmierć, bo jeśli pozyskaliśmy brata, Boga pozyskaliśmy, ale jeżeli zgorszyliśmy brata, zgrzeszyliśmy przeciw Chrystusowi. Po Antonim Wielkim, wielkim pustelniku, spodziewalibyśmy się może nieco innej mądrości, bardziej mistycznej, wzniosłej. Zresztą, jak ktoś będący pustelnikiem może z taką mocą podkreślać rolę miłości bliźniego? Rozprawmy się może najpierw z życiem pustelniczym. Każdy z nas żyje na pustyni, bo każdy ma w sobie wewnętrzną przestrzeń, w której zawsze jest sam. Może ona być większa lub mniejsza. Może zmniejszać się lub zwiększać. Ale w każdym z nas jest. I dlatego każdy z nas pustelnikiem czasami być musi. Starzec mówi nam: nieważne, jak daleko jesteś i gdzie bije serce twojej samotności, wszystko zależy od tego, czy wypełnisz przykazanie miłości bliźniego, bo w ten sposób okażesz miłość Bogu. Czy ta nauka nie jest zbyt banalna jak na wielkiego świętego? Aby w pełni ją zrozumieć, trzeba wejść w swoją samotność i zmierzyć się z dręczącymi nas w niej demonami, aby zobaczyć, że Bóg przychodzi nam z ratunkiem przez naszych bliźnich. Czy mamy siłę, tkwiąc pośród piasków, wzbudzić w sobie miłość do innych ludzi? Czy pomimo naszego opuszczenia jesteśmy w stanie zobaczyć obok siebie drugiego człowieka?